Witam bardzo serdecznie w kolejnym środowym programie z rodziną mi do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór, a teraz już proszę Państwa zapowiadany temat kobieta, matka, pracownik, opiekunka. Jednym słowem będziemy dzisiaj pytać o to, czy mamy dzieci specjalnej troski mają szansę na samorealizację. Ten temat wyniknął jeszcze w czerwcu, pamiętam, spotkałam się tutaj z niektórymi paniami i w zasadzie zabrakło nam czasu na ten aspekt, a jak się okazuje jest on bardzo ważny. Jak mamy dzieci, które są albo chore, albo wymagające specjalnej troski, mogą realizować siebie zawodowo, jakieś swoje pasje realizować. O tym dzisiaj porozmawiamy. Pani Magda Meissner, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna Brandt, dzień dobry. Pani Agnieszka Kosowska, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Monika Zaręba.
Dzień dobry.
Przypomnijmy może tutaj szybciutko tylko naszym słuchaczom, jakby z jakimi musiałyście się borykać, z sytuacjami, które sprawiły, że nie mogłyście tak zupełnie swobodnie myśleć wyłącznie o sobie. Monika, tutaj jesteś mamą Hani, na całe szczęście już udało się przeprowadzić transplantację serca w styczniu tego roku.
Tak jest.
Ale całe lata chorowania i specjalnej opieki. Pani Katarzyna Brandt, tutaj mamy Emilkę z trisomią 21. Podobna sytuacja jest u pani Magdy. No i mama dzielnego Franka, pani Agnieszka Kosowska, Franek Kosowski. Myślę, znany tutaj już niejednokrotnie, o nim rozmawiałyśmy, ale też sporo czasu Frankowi trzeba było i cały czas trzeba poświęcać. Jak myślicie o sobie w ogóle, o takiej swojej samorealizacji? W ogóle myślicie czasami, zastanawiacie się, czy po prostu to życie tak gna i jest tyle rzeczy do zrobienia i tyle obowiązków, że ten temat gdzieś zszedł na dalszy plan. Ja i moje pasje, ja i moja praca, ja mój rozwój.
No mi się teraz troszkę zmieniło, bo ja przez całe swoje zawodowe życie właściwie byłam w domu na opiece nad córką, która wymagała stałej opieki, bardzo częstych wyjazdów do szpitala. No i nagle w styczniu na szczęście doszło już do transplantacji, przeszczep serca i jestem w sytuacji dziecka, które mi ozdrowiało. I na całe szczęście oczywiście to jest super, ale teraz co ze mną? Hania zachorowała, kiedy ja kończyłam ostatni rok studiów, więc ja tak naprawdę nigdy zawodowo nie podjęłam pracy. No i przyznam szczerze, że coraz częściej się zastanawiam nad swoją przyszłością taką zawodową i no mam spory z tym problem. Bo 12 lat tak byłam w domu, a teraz no muszę zacząć myśleć o sobie, no i zaczynam coś kombinować, ale no nie jest to prosty temat.
Jak było w waszych sytuacjach? Znaczy pracujecie panie zawodowo, tak? Pani Magda, pani Kasia, pani Agnieszka też.
Ja pracuję zawodowo. Pracowałam zawodowo jeszcze przed urodzeniem dziecka, które jest dzieckiem niepełnosprawnym. I tylko ten czas praktycznie zaraz po urodzeniu Emilii, kiedy to był taki czas intensywnych różnych zabiegów i operacji, to był czas, kiedy ja byłam na urlopie najpierw macierzyńskim, jeszcze wtedy dosyć stosunkowo krótkim, a potem na bezpłatnym urlopie wychowawczym. I to wykorzystałam. Natomiast po urlopie wychowawczym, kiedy Emilka miała 4 latka, niecałe 4 latka, wróciłam do pracy, Emila poszła do przedszkola i moje życie zawodowe wróciło po prostu do stałych rytmów. Zmieniło się natomiast życie po pracy. Tak jak kiedyś było więcej czasu, można było rzeczywiście czas wolny sobie wygospodarować, tak w przypadku, kiedy się ma dziecko, które wymaga jeszcze rehabilitacji dodatkowo, no to godziny pracy, 8 godzin pracy plus rehabilitacja, to jest już całe popołudnie i praktycznie wracamy wieczorem. I tak jest do dnia dzisiejszego. Jest to stosunkowo męczące.
Żadnej taryfy ulgowej?
No niestety, tym bardziej, że nie mamy wsparcia ze strony rodziny, bo rodzina mieszka po prostu daleko.
Ja przyznam, że jak urodził się Franek, urodził się w bardzo ciężkim stanie i pierwsze miesiące spędził na intensywnej terapii i okazało się, że jest dzieckiem, najpierw nam mówiono, że nie przeżyje, potem, że no, zaczniemy walkę o jego jakieś zdrowie, samodzielność i tak naprawdę mi się cały świat zawalił. Ja wtedy w ogóle nie myślałam o swojej pracy, o swojej przyszłości czy o hobby, byłam tak zafiksowana na Franku i przyznam szczerze, że ten pierwszy okres, kiedy musiałam przejąć właśnie na siebie rolę i rehabilitantki i specjalisty do spraw logistyczno-finansowo-planistycznych wszelakich. Był bardzo trudny i dużo czasu zajęło pomogło mi też oduczanie się tych ról. Nauczenie się bycia tylko mamą mojego dziecka. To się związało z bardzo trudną też decyzją dla naszej rodziny. Postanowiliśmy zmienić miejsce zamieszkania po to, żeby zacząć funkcjonować w miarę normalnie jako rodzina. Właśnie nie być tylko rehabilitantami i specjalistami do spraw wszelakich Franka. I w momencie, kiedy znaleźliśmy się w miejscu, w którym on już miał opiekę rehabilitantów, terapeutów, ja mogłam poczuć się mamą i mogłam też pomyśleć o swojej realizacji, takiej samorealizacji zawodowej, żeby wrócić do pracy, ale powiem tak, urodzenie się Franka sprawiło, nadal pracuję na uczelni, zmieniłam uczelnię i zmieniam kompletnie obszar, bo jestem językoznawcą, okazało się, że te sprawy wszystkie gramatyczne, językoznawstwo, to wszystko to takie, okazało się, że jest bez znaczenia, bo są rzeczy o wiele ważniejsze i w tej chwili wchodzę w obszar nauk społecznych, które mnie nie niesamowicie ciekawią, bo to jest nasze życie i tak naprawdę czuję, że robię coś, zajmuję się czymś, co ma sens dla nas.
Jedno z drugim się połączyło. Tak. Pani Magdo, jak u pani wygląda sprawa, jeśli chodzi o samorealizację?
Ja do urodzenia Julki pracowałam, potem byłam na urlopie wychowawczym, potem pracowałam jeszcze gdzieś do połowy, do końca jej, do połowy powiedzmy szkoły podstawowej, ale to już bardzo tak zgrzytało, że tak powiem, bo te godziny były różne, trzeba było ją wcześniej odbierać. Przedszkole jednak tutaj daje takie bardziej stałe godziny, prawda? Można dziecko odebrać powiedzmy o 16, a szkoła już tego nie zapewnia. No i ten nawał tych zajęć rehabilitacyjnych, więc szczęśliwie mamy taką sytuację rodzinną, że ja mogłam nie pracować. Natomiast jakby zupełnie gdzieś poszła w zapomnienie ta rola taka nie matki, tak? Nie mamy. Tylko mnie jako, nie wiem, jako kobiety, jako osoby, która realizuje się zawodowo, to jakby zupełnie nie było czasu, żeby o tym pomyśleć, bo jakby wszystkie te obowiązki związane z rehabilitacją i Julki no, były jakby na moich barkach.
Zastanawiam się tylko, bo w bardzo naturalny sposób ten pierwszy czas, to są lata, prawda? W bardzo naturalny sposób to, co pani nazwała bycie przede wszystkim mamą, tak? I ta rola mamy, logistyka i tak dalej. Natomiast zastanawiam się, kiedy następuje jakby taka refleksja, czy też takie przewodzenie. Monika, powiedziałaś, że u ciebie tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy udało się przeprowadzić transplantację i pojawiła się szansa na to, że Hania może normalnie żyć, może normalnie funkcjonować. Tutaj, w waszym przypadku, taki moment prawdopodobnie nie nadejdzie, prawda? Że dzieci będą...
Nie ma szansy na taki przełomowy, prawda? Że tak jak u pani, że mamy ten dzień nawet, tak?
Więc jakby też tak sobie wyobrażam, musiałyście się gdzieś z tym tematem, z tym pytaniem same do siebie zmierzyć się wcześniej. W ogóle może zacznijmy od tego, jak wy rozumiecie samorealizację. Czym ona jest dla was? Czy to jest gdzieś płaszczyzna zawodowa? Czy to są pasje? Czy to jest gdzieś płaszczyzna domowa? Czym ona dla was jest, taka samorealizacja?
Ja to postrzegam jako taką realizację wolności, czyli wolność dla mnie to jest prawo wyboru. Natomiast moment pojawienia się dziecka niepełnosprawnego jakby te wybory zamyka, prawda? Bo jakby... No oczywiście można gdzieś teoretycznie dziecko oddać czy coś, ale w ogóle tutaj nie myślimy o czymś takim. Więc jakby te wybory są pozamykane i rzucamy się tylko w tą jedną ścieżkę bycia mamą, bycia rehabilitantem, tak, wozimy to dziecko tam i z powrotem. Także tutaj jest ten problem. I ja jak gdyby taki moment przyszedł całkiem niedawno, kiedy nie wiem, siada własne zdrowie, kiedy jakby już jesteśmy tak zmęczeni, że trzeba się troszeczkę otrząsnąć, tak? Już widać, że dziecko już jest duże, już co się udało wyrehabilitować, co się udało, co się nie udało, to już pewnie się nie uda, więc jakby jest taka refleksja, że możemy zwolnić, czy musimy, tak, żeby jakby tą rodzinę też jakby inne aspekty połapać i wtedy jakby możemy się zastanowić nad innymi rolami ewentualnie.
Prędzej czy później to pytanie, a co ze mną, tak? To pytanie wybrzmiewa prawie dokładnie w taki sposób, kiedy ono się u was pojawiło.
Ja myślę sobie, że każdy znajduje jakiś obszar i to trudno jest powiedzieć, jakie jest jedno wyjście z sytuacji, prawda? Dla mnie tą samorealizacją jest praca zawodowa i też taka praca społeczna, w której się realizuje. Jest dla mnie szalenie ważne, bo myślę sobie, że gdybym miała być z Frankiem, być tylko jego opiekunką.
24 na dobę.
Ja po prostu znając siebie, ja wiem, że ja nie byłabym szczęśliwa. Nie dlatego, że uważam, że moje dziecko to jest jakieś nieszczęście. Nie, tylko ja po prostu no, muszę mieć odskocznię, żeby nie zwariować, bo myślę, że opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, przewlekle jest też tak bardzo eksploatująca siły, że znalezienie w ogóle tego ułamka sekundy w naszym życiu na to, żebyśmy były żonami, żeby wyjść z mężem na kawę, to już jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja się bardzo cieszę, bo idę z mężem po 8 latach po raz pierwszy na kabaret w przyszłym tygodniu i w realizacji tego marzenia pomaga nam nauczycielka wspomagająca Franka. I to jest szalenie ważne, żeby znaleźć tą odskocznię. Ja mam to szczęście, że tak dość nietypowo w naszej rodzinie rolę przejął tata na siebie. To jest też taki ten temat, o którym się nie mówi. Ja myślę sobie, że taki bardzo ważny właśnie o roli ojców. I ja dlatego mogę bardziej się realizować, tak? Bo mąż przejął, jest z nim po prostu.
Ja, że tak powiem, od młodości miałam pewne swoje pasje, które realizowałam już wcześniej. W związku z czym urodzenie Emilii akurat nie przeszkadzało w moich poczynaniach. Zawsze lubiłam, wręcz uwielbiałam szyć i kiedy się urodziła córka, byłam przeszczęśliwa i nie miało to znaczenia, że dziecko jest niepełnosprawne. Ważne, że ja mogłam jej poszyć sukieneczki i inne piękne rzeczy. I to była moja taka realizacja się w tym kierunku. Natomiast też miałam pewne ambicje zawodowe i tu mi się niestety nie udało, ponieważ Emila no, wymaga tyle opieki, tyle uwagi, tyle, jak to można powiedzieć, rehabilitacji po południu i tak zagospodarowuje czas, że niestety trzeba było w moim wypadku zrezygnować z ambicji zawodowych. Czyli awans zawodowy poszedł w odstawkę, zostałam na tym stanowisku, na którym jestem, nawet nie próbuję dalej gdzieś więcej iść, wystarcza mi to. Nie czuję jakiegoś żalu z tego tytułu.
Chciałam zapytać, czy trudno się z tym pogodzić? Czy to po prostu też naturalnie przychodzi w takiej sytuacji?
To przychodzi chyba naturalnie. Po prostu dokonujemy wyborów, tak? Coś jest ważne, coś jest ważniejsze. Ja uważam, że ważniejsze jest dla mnie dziecko. Ale znalazłam sobie ujścia, tak? Jakieś coś zastępczego. Więc też poszliśmy w kierunku, żeby troszeczkę naszą rodzinę skleić. Bo no, w przypadku, kiedy jest taki nawał tych wszystkich obowiązków, gdzieś zaczynają się zgrzyty. I to w małżeństwie, i w rodzinie, i między dziećmi. W związku z czym, żeby coś to tak posklejać w miarę, to postanowiliśmy, że wygospodarujemy sobie w tygodniu przynajmniej jakąś godzinę czy dwie tylko i wyłącznie dla nas. Początkowo było to trudne, zapisaliśmy się po prostu na kurs tańca. Zawsze lubiliśmy tańczyć, zapisaliśmy się na kurs tańca. Na początku żeśmy wynajmowali sobie opiekunkę, bądź zostawał starszy brat z Emilą, kiedy myśmy wychodzili. Teraz z czasem... Może nie będę mówić głośno, ale już radzimy sobie w troszeczkę inny sposób. W każdym razie kontynuujemy to 8 lat, już tak to trwa i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tym bardziej, że widzimy efekty, bo nas to na tyle wciągnęło, że sprawia nam to już teraz ogromną radość, tak? I jest to coś naszego i tylko naszego. Mojego i mojego męża, znaczy moje i mojego męża.
Monika, twoje pasje? Samorealizacja.
Dla mnie samorealizacja to jest bycie szczęśliwym. I realizować się, znaczy akurat w moim przypadku, to dla mnie bardzo ważne są spotkania z ludźmi, z przyjaciółmi. Nigdy tego nie zaniedbałam. Zawsze się o to bardzo starałam, bo jestem taką naprawdę... Ja w ogóle jestem jedynaczką, ale mam bardzo duże grono przyjaciół i bardzo o to dbam. To też współpraca właśnie z moim mężem, który też to rozumie i nawet... bo były oczywiście sytuacje, kiedy byłam bardzo długo w szpitalu z Hanią, to mimo to, że no, ja nie pracuję, więc on pracuje bardzo dużo, żeby utrzymać naszą rodzinę, to jednak też jakby wiedział o tym, co mi jest potrzebne i przyjeżdżał na weekendy po prostu. I ja wtedy mogłam wrócić do domu, wziąć oddech, pobyć też z pozostałymi dziećmi. Także dla mnie właśnie samorealizacja równa się takie własne szczęście. No i też tam gdzieś na polu jakimś, tak jak pani lubi szyć, no to ja piekłam torty na zamówienie. Gdzieś tam też zawsze na to czas znajdowałam.
Spędzać przyjemnie czas. Kiedy tak was słucham, to mam wrażenie, że żeby mówić w ogóle o takiej realizacji swojej zawodowej, realizacji swoich pasji, to musicie bardziej niż mamy czasem zdrowych dzieci w rodzinach, jakby wyrywać ten czas taki od rzeczywistości, od codzienności, prawda, że musicie w to włożyć więcej takiej determinacji. Mam wrażenie, że to wszystko, o czym wy mówicie, to jest taka postawa takiej determinacji, że... jakiś tam kawałek, mimo wszystko, mimo tego, że ta rzeczywistość tak gna, że taki natłok obowiązków, to zrobię wszystko, żebym też miała taki swój kawałek. Natomiast warunkiem do tego, żeby w ogóle można było mówić o tym, to jest to, co każda z was gdzieś już mówiła. Musi być ktoś, kto pomoże, kto w jakiś sposób odciąży, tak? I tutaj różnie bywa. Mężowie, gdzieś bliższa, dalsza rodzina. Umiałyście tak podzielić obowiązki? Umiałyście korzystać z tej pomocy, żeby sobie trochę tego czasu zapewnić?
W moim przypadku korzystanie z pomocy rodziny było niemożliwe. Tak jak mówiłam, rodzina mieszka bardzo daleko.
Są bliscy, dalsi, znajomi?
Ze znajomych jak najbardziej, aczkolwiek tych znajomych nie ma aż tak wielu. Powiem tak, grono znajomych zawęziło się głównie do rodziców dzieci niepełnosprawnych, z kręgu właśnie niepełnosprawności z mojego dziecka. W związku z czym poznałam wielu nowych ludzi i rzeczywiście tutaj jakieś więzi i pomoc z tej strony płynęła. Natomiast próbowałam wspierać się wolontariuszami i to w pewnym sensie zdało egzamin, ponieważ przez pierwsze 3 lata szkoły podstawowej Emilka była zaprowadzana do szkoły przez wolontariuszkę. Udało mi się tak zorganizować. Poznaliśmy naprawdę wspaniałe, młode dziewczyny, które świetnie sobie z Emilą radziły i jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczna. Myślę, że one nabrały doświadczenia, a ja nabrałam zaufania, że mogę oddać dziecko komuś innemu na pewien czas bez szkody. Dla dziecka oczywiście. Więc to była pewna forma, z której korzystałam, ale też były opiekunki płatne. Różnie tutaj bywało. Powiem szczerze, wolontariuszki jak gdyby więcej serca wkładają w to, bo to są młode dziewczyny, które pragną zdobyć doświadczenie, a taki żywy kontakt z dzieckiem to jest coś bardzo cennego. Co jeszcze? Taka forma pomocy, no trudno mi powiedzieć. Czasami korzystało się jeszcze z pomocy sąsiadów, ale bardzo sporadycznie. To już naprawdę, jak już mieliśmy taką sytuację awaryjną, że musieliśmy gdzieś wyjść, a Emila na przykład była chora, tak? Była taka, raz się sytuacja taka zdarzyła, że byłam sama z nią w domu, ona miała gorączkę, nie mogłam jej w ogóle ani ubrać, ani nic, żeby biec do apteki, ani miałam środka przeciwgorączkowego, żadnego syropu. Musiałam biec do apteki, w związku z czym poprosiłam sąsiadka przyszła. No, tego typu formy
tak, bo
pomocy.
Też pytam o to, wiecie, bo w tych różnych programach, kiedy tak rozmawiamy, to się pojawia to pytanie, czy w ogóle trzeba się uczyć tej umiejętności korzystania z czyjejś pomocy, tak? Jedna sprawa to, czy takie możliwości są, a druga to, czy potrafimy z nich korzystać.
Na pewno
udawało wam się?
Tak, musimy się tego nauczyć w jakiś sposób, żeby zaufać drugiej osobie, ale na przykład mój syn ma w tej chwili 8 lat i on już jest w takim wieku, że ktoś z nim może zostać, bo wcześniej osoby, które go tak dobrze nie znały, po prostu bały się z nim zostawiać. Było to dla nich zbyt duże obciążenie. Bały się, że może dojść na przykład do napadu padaczkowego. To jest bardzo obciążające. My nawet próbowaliśmy naprawdę gdzieś wychodzić z mężem i wiecie, jak to wyglądało. Ja z komórką, mąż z komórką i tylko patrzymy, kiedy zadzwoni. Stwierdziliśmy, że no chyba trzeba odczekać ten czas taki, kiedy on no, wymaga takiego ogromnego nadzoru, jest jeszcze na tyle mały, że o pewnych rzeczach nie jest w stanie sam zakomunikować. Teraz gdzieś zaczynamy łapać ten luz i oddychać, bo widzimy, że nawet możemy gdzieś wyjechać, coś załatwić pilnie czy szybko, kupić jakąś, nie wiem, na godzinę wyskoczyć z domu i córka z nim zostanie starsza. Chociaż staramy się jej tak nie obarczać tym, bo też nie chcemy, żeby ona czuła się tam obarczona za bardzo. Ale tu jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji jak pani, dlatego że nasza rodzina też bardzo daleko mieszka od nas i nasze grono znajomych też się zmieniło. Z bardzo wielu powodów. Czasami mam wrażenie, że to był gdzieś może nawet strach, w jaki sposób z nami teraz rozmawiać, o czym rozmawiać. Te znajomości się zweryfikowały, wiele zostało, takich to na zasadzie beczkę soli, prawda? Doszło dużo nowych, rodziców dzieci też niepełnosprawnych przede wszystkim, więc to tak wszystko czas weryfikuje.
Tak się zastanawiam, bo rozmawiamy o samorealizacji i a kiedy tak was słucham, to mam takie wrażenie, to nie chodzi jakby o zdobywanie szczytów zawodowych, nie chodzi o nie wiadomo jakie fajerwerki, prawda, w spełnianiu pasji, marzeń i tak dalej, ale czasami zwykły, prosty spacer, tak, to o czym Monika powiedziałaś, po prostu samorealizacja dla mnie to jest wtedy, kiedy jestem szczęśliwa, ta chwila dla siebie, trochę czasu spędzonego z mężem, proste rzeczy, które cieszą. Pani Magdo, miała pani w sobie taką umiejętność korzystania z pomocy, jakby egzekwowania dla siebie
sytuacji. To trudno, bo ja szczęśliwie jestem w takiej sytuacji, że dziadków z jednej strony i z drugiej, czyli moich rodziców i męża mam mam na miejscu, więc korzystałam z ich pomocy. Natomiast tu podobnie jak panie, to nie było tak, że korzystamy z tej pomocy, żeby na przykład siedzieć i czytać książkę, tylko korzystamy z pomocy, żeby coś innego załatwić. Czy na przykład ja w tym czasie, nie wiem, na przykład prosiłam tatę, żeby zawiózł Julkę na jakieś tam zajęcia, ja w tym czasie wiozłam starszą córkę na inne zajęcia, tak? Czy szłam na jakieś zebranie do niej, do szkoły. Więc oczywiście właśnie korzystałam z tej pomocy, ale bardziej, żeby jakoś to, wie pani, te wszystkie obowiązki się dały ogarnąć.
Tylko pani mówi teraz o organizacji pracy, a ja pytam o taki czas dla siebie, dla swojej przyjemności, nie robić nic, właśnie to, o czym pani mówiła, siedzieć i czytać książkę.
To dopiero ostatnie lata, bo Julka ma już 18 lat, więc dopiero ostatnie lata ja tak, można powiedzieć, kolokwialnie wyluzowałam, tak, że staram się mieć trochę tego czasu dla siebie, trochę czasu z mężem, że Julia już więcej zostaje i sama zostaje, czy ze starszą córką, także, ale to są dopiero te ostatnie lata.
Umiejętność korzystania z czyjejś pomocy, to jest sztuka?
Sztuka, ja nie wiem. Wydaje mi się, że... Znaczy ja nie miałam takiej sytuacji, żeby nad tym się zastanawiać, ponieważ ja mieszkam z teściami.
Naturalnie.
To znaczy tutaj bardziej oni mi pomagają w organizacji życia, w sensie z opieką nad zdrowymi dziećmi, kiedy ja nie mogłam być, bo byłam z Hanią w szpitalu i tak dalej. Natomiast nie wyobrażam sobie nie być z nimi. Po prostu nie dalibyśmy rady, bo dzięki nim też nie tylko ja mogę się samorealizować, ale też moje właśnie córki zdrowe, które przywożę tutaj do Opola. Mieszkam 30 kilometrów stąd, 3 razy w tygodniu, żeby tańczyły. Jeździłam z nimi na... No, generalnie taksi mama, tak? Ale gdyby nie to, to gdyby nie rodzice, teściowie, to one też byłyby poszkodowane przez całą tą sytuację, przez chorobę Hani.
Jednym słowem, logistykę na najwyższym poziomie macie opanowaną. Z o wiele więcej czasu zajęło takie korzystanie z czasu tylko dla siebie. A tu pani Magdo, pani powiedziała, Julka 18 lat i dopiero od niedawnego czasu się udaje. Ale tu dziewczyny walczą jak mogą i nawet takimi małymi kroczkami, prawda? Gdzieś ten czas dla siebie egzekwować. Proszę państwa, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy i tu już trochę pani mówiła o tym czasie tylko dla siebie i dla męża. Porozmawiamy też o tym, co się jakby z małżeństwem dzieje w takiej sytuacji, kiedy jest tego tak dużo i tak intensywnie i wszystko jest w stresie i nie wiadomo, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Bądźcie państwo z nami, za chwilę wracamy do naszej rozmowy w studiu Radia Doksa. Nasi goście, same panie, a temat kobieta, matka, pracownik i opiekunka, czy mamy dzieci specjalnej troski mają szansę na samorealizację.